Gość dnia. Radia Gdańsk.
Marek Biernacki, były minister spraw wewnętrznych i administracji, były minister sprawiedliwości oraz koordynator do spraw służb specjalnych. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Gdzie dzisiaj politycznie jest Marek Biernacki? Poza Platformą, obok Platformy, wolny elektron. Jak to wygląda?
Zostałem wykluczony z Platformy Obywatelskiej pod względem i formalnym, i praktycznym. Formalnie jestem w klubie Platformy Obywatelskiej, ale nie uczestniczę, bo nie jest w pracach klubu, ponieważ nie jestem na niego zapraszany, ale jestem ciągle związany ze środowiskiem ludzi z Platformy Obywatelskiej, a co przede wszystkim, staram się dotąd cały czas być lojalny do swoich wyborców. Zostałem wydalony z partii rok temu za głosowania, które uważałem...
Zgodnie z sumieniem, tak?
Tak, uważałem, że głosowałem zgodnie z sumieniem i też tak głosowałem, jak uważają większa część moich wyborców. I przez ten czas starałem się też nie atakować ani Platformy, ani nie atakować szefostwa Platformy, być lojalny do środowiska, ponieważ wyborcy mnie wybrali właśnie w tym określonym środowisku. Uważałem, że i ten okres wyborczy bardzo trudny, bo to są wybory samorządowe, teraz wybory do Europarlamentu, no jest ta lojalność do wyborców z mojej strony wydaje się sprawą honoru i starałem się dlatego też tak postępować, żeby być nadal lojalny do środowiska, nie atakować, nie krytykować, posunąć Platformy Obywatelskiej. Po wyborach do Europarlamentu zacznie się kampania wyborcza, wtedy już będą zapadały decyzje i wtedy też moja decyzja.
Ale wolny elektron w wyborach do parlamentu przy naszej ordynacji nie ma szansy. Czy to znaczy, że Marek Biernacki będzie próbował zostać na przykład niezależnym senatorem, czy się pożegna z polityką?
Powiem tak, do tego jeszcze mam chwilę czasu. Nie chciałem teraz podejmować ani mówić o swoich decyzjach, ponieważ one by wpisywały się w pewną scenę polityczną. Uchodzę jednak za posła konserwatywnego. Też jako te konserwatywne skrzydło przez długi czas Platformy powodowałem, że Platforma jednak w tym kraju odgrywała dosyć istotną rolę.
Przed wyborami każda partia teoretycznie przynajmniej próbuje poszerzać swoją bazę. Mówi się, że PiS idzie ku centrum, Platforma też ku centrum, ale właśnie ku prawicy także powinna w jakimś sensie ewoluować. Czy to oznacza, że mogą nas czekać jakieś przetasowania w relacjach między tymi dwoma największymi partiami?
Na pewno ten czas będzie bardzo dynamiczny. To już widać. Nie ukrywajmy, do wyborów parlamentarnych między okresem, między po wyborach do Europarlamentu i później do wyborów parlamentarnych na pewno powstanie jeszcze szereg komitetów wyborczych. Sytuacja będzie bardzo dynamiczna. Scena nasza spolaryzowała się trochę też planowo według takiego działania technokratycznego przez liderów ugrupowań, którzy podzielili tą sferę między zwolennikami PiS-u i zwolennikami Platformy. Czy obywatele to będą akceptowali, to nie wiem. Musimy pamiętać, że cała scena polityczna w świecie jest bardzo dynamiczna. Powstają nowe radykalne ugrupowania i też całkowicie nowe ugrupowania o nowym profilu. Wchodzi nowa generacja. Sobie tego też musimy zdawać sprawę. Czy przypadkiem Platforma Obywatelska, PiS w tym kształcie, to już nie zaczyna pachnieć anachronizmem, jeżeli przyjmiemy standardy europejskie.
Jeżeli popatrzymy na najnowsze sondaże, między innymi dzisiejszy, okazuje się, że szanse na miejsce w parlamencie może mieć nawet 7 ugrupowań. Czy to oznacza, że tak naprawdę po pewnych czasie stabilności, kiedy mieliśmy najpierw 8 lat PO-PSL, teraz przez 4 lata samodzielnie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Czy to oznacza, że czeka nas taki czas rozdrobnienia w Sejmie w najbliższym czasie, właśnie w kontekście tych dynamicznych zmian na scenie politycznej?
Wydaje mi się, że chyba mimo wszystko nie. Że jednak będzie kilka ugrupowań, tak zakładam, nie będzie to jedno ugrupowanie, będzie kilka ugrupowań czy kilka bloków wyborczych i po to, żeby sięgnąć po władzę, te ugrupowania będą musiały się konsolidować. Bo jak gdy będą podzielone, to te ugrupowania nie osiągną swojego celu. Dlatego bardzo ciekawy ten okres jest przed nami, bardzo dynamiczny. Tak co mówił pan, Platforma bardziej idzie w kierunku centrolewu, prawda? I to jest też takie nie za bardzo budujące, ponieważ nie szuka elektoratu i nie składa oferty dla ludzi, którzy głosowali na PiS w poprzednich wyborach. A teraz by już na PiS nie chcieli głosować. Nie ma tej oferty ze strony Platformy. Brakuje takiego właśnie centrum, centrum, które takich haseł wyborczych, nie tylko haseł wyborczych, ale propozycji wyborczych dla tego centrum, dla centrum, które głosowało na PiS, a teraz by na PiS nie chciało. Bo takich jest dużo ludzi, bardzo dużo ludzi. Ludzie jednak zniechęceni są polityką PiSu. Tylko, że stoją bezradni, nie mają na kogo dać głos, ponieważ nie chcą dawać na centrolew.
No a jeżeli mówimy o centrolewie, w tym sondażu, o którym mówiłem, partia Roberta Biedronia, Wiosna, 14% poparcia. Jeszcze zanim był ten zjazd założycielski, mowa była o 10-11%, więc widać, że zaistniała. Ale z drugiej strony, jak się słuchało Roberta Biedronia, bardzo dużo ataków, a może wypowiedzi związanych z rozdziałem Kościoła od państwa, może ataków na Kościół, konserwatysta powie, czy na takiej retoryce w Polsce można budować partię polityczną? Czy będzie elektorat, który właśnie pod tym hasłem, czy rozdziału Kościoła od państwa, czy ktoś inny powie, na treściach antyklerykalnych coś się zbuduje?
Zawsze kampanią tego typu negatywną za dużo się nie zbuduje, prawda? Tutaj atakiem na Kościół można osiągnąć te kilkanaście procent i według mnie w to chyba wierzy i na to Robert Biedroń liczy, że on posprząta i uporządkuje wszystkie ugrupowania tak zwane lewicowe, lewicowo-liberalne, bo tak nazwijmy, skrajnie liberalne, i w tym kierunku zmierza. To jest ta walka cały czas po tej lewej stronie, kto będzie tam szefem tych rządu dusz. I ta rywalizacja postępuje. Bałbym się bardzo, gdyby w tę retorykę wpisała się Platforma Obywatelska, bo mówiąc, wchodząc bardzo radykalnie w lewą stronę, odpuszcza się jednak centrum, a w centrum jest największa grupa elektoratu do zagospodarowania.
No ale z drugiej strony z tych właśnie najnowszych sondaży wynika, że Wiosna między innymi zyskała kosztem Koalicji Obywatelskiej, czy przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, bo Platforma spadła aż o 4 punkty procentowe. To jest bardzo wyraźny spadek. Po prostu zostaje wypchnięta z tych pozycji lewicowych? Czy tam jest za duża konkurencja? Z Biedroniem Schetyna nie wygra.
Tam jest bardzo duża konkurencja po lewej stronie, bo ten elektorat też jest ograniczony, a jest dużo asów i tuzów, którzy o ten elektorat walczą. Musimy też pamiętać, że Platformie, a zwłaszcza Grzegorzowi, zaszkodziła ta sprawa z Nowoczesną, próbą wchłonięcia Nowoczesnej. To są też reperkusje tego, akurat to jest ten moment, to jest ta reperkusja tego okresu, to jest ten czas, gdzie widzimy tę reperkusję po tym działaniu, w którym Platforma...
No wydawało się, że wzmocni Platformę.
Przepraszam. No trudno mówić o wzmocnieniu, jeżeli widzimy sojuszników, widzimy koalicjantów i ten koalicjant nawet nie wie o tym, że w tym samym czasie, kiedy działają razem w koalicji, jego partner likwiduje jego partię i przyjmuje jego ugrupowania i nagle Nowoczesna została niezależnie od tego. No to jest działanie, które łamie pewne zasady funkcjonowania koalicjantów i to wydaje mi się bardzo negatywnie zostało odebrane przez opinię publiczną.
A Marek Biernacki dobrze by się czuł w jednym ugrupowaniu szerokim, z takim na przykład z poseł Gasiuk-Pichowicz?
Ja na razie jestem niezależnym posłem, jestem posłem konserwatywnym i chcę być wierny swoim wartościom. Nie będę
wartości... Czyli rozumiem, że byłoby trudno z poseł...
Nie mówię, bo nie ma, na razie na tym się jeszcze nie zastanawiałem, nie analizowałem wszystkich założeń, jakie będą w Platformie w najbliższym czasie. Tak jak podkreślam, nie mam zamiaru się odwoływać, bo to jest istotne. Nie odwołam się, Platforma może im zmienić jedynie decyzję, więc jesteśmy w tym miejscu.
Odchodząc trochę od polityki... W Gdańsku 14 stycznia Paweł Adamowicz zmarł, doszło do wielkiej tragedii i już zostawiając te emocje personalne związane z tym, co się wydarzyło, bo to tragedia niewyobrażalna, z punktu widzenia byłego ministra spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości, jakie nauczki państwo polskie powinno wyciągnąć z tego, co się stało? Tam była taka przepychanka, przepraszam za to określenie, trochę między policją a służbą więzienną. Kto nie dopatrzył, kto mógł zrobić więcej, co można było zrobić więcej, ale co powinniśmy na przyszłość zmienić, żeby minimalizować ryzyko takich zdarzeń jak tragedia w Gdańsku?
Przede wszystkim nie uciekam od polityki, bo to jest pierwszy. Uważam, że tragedia ta gdańska, śmierć Pawła, to jest spowodowana mową nienawiści. Medialną nagonką na Pawła Adamowicza, która była w ostatnim czasie nagonką, która nic nie miała wspólnego z działaniami politycznymi, a była klasyczną też mową nienawiści. I ona była budująca się, budowała się cały czas. Te napięcie i skala niechęci do Pawła. Wydaje mi się, że to jest też element najważniejszy, żeby właśnie w tym kierunku działać, żeby zwalczać w internecie, w mediach mowę nienawiści.
Państwo jest w stanie interweniować w każdym przypadku. No czasami rzeczywiście obrzydliwych wpisów. Tu nie ma się co licytować, kto jest lepszy, kto jest mniej
zły. Tak, to nie o to chodzi, żebyśmy się licytowali. Bo to jest najgorszą rzeczą może być licytacja wzajemna.
Dokładnie, ale czy przy każdym internaucie postawić policjanta w przenośni też się nie da?
Nie, to można... Są metody, które rządzą światem internetu, które mogą do tego sytuacji nie dopuszczać. I to są najróżniejsze, to mogą i działać już po fakcie służby, mogą też blokować różni gospodarze danego portalu.
Sądy powinny orzekać zakaz korzystania z internetu jako karę dodatkową?
Nie chyba, bo to już byłoby pewna przesada, ponieważ internet już tak wpisał się w nasze życie, że jest to
wiele sfer życia,
on całkowicie tak związany i to trudno sobie wyobrazić, żeby funkcjonować bez internetu. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt pierwszy, który pan poruszył, czyli sprawę dotyczącą, kto jest ze służb, ponosi odpowiedzialność.
Nawet nie tyle, co ponosi odpowiedzialność, czego możemy się nauczyć.
Przede wszystkim musimy zmienić system funkcjonowania, system więzienniczy w Polsce. Bo w Polsce mamy metodę na reformę systemu karania, to poprzez zwiększenie kary.
Zaostrzenie,
to jest tak, zaostrzenie kary. No jest to droga donikąd, ponieważ to nic nie zmienia, jeżeli chodzi, jest skazany, trafia do więzienia i wychodzi z tego więzienia nawet nie w połowie zresocjalizowany. W tym wypadku natomiast...
Ale to znaczy, przepraszam, że w zakładach karnych od lat nie ma pracy z osadzonymi?
Ta praca jest taka, jaką widzimy. Te więzienia na sens są przepełnione. My mamy największą liczbę, chyba jedną z największych liczb skazanych ludzi w Europie, osadzonych. O tym musimy pamiętać. To było już, narastało od lat. Cały system nie ulegał zmianie, dlatego były próby prowadzenia innych metod ograniczenia wolności. Oczywiście sprawy przeciwko zdrowiu, życiu, to powinny być bardzo wysoko karane, natomiast inne już przestępstwa, powinny sankcje być inne, powinny być kary też wolnościowe.
Alimenciarze nie powinni siedzieć w tysiącach w zakładach karnych?
Przede wszystkim powinni być ściągalność, być sytuacja taka, że alimenciarzowi się nie opłacałoby nie płacić alimentów. Ten system można wprowadzić, prowadzono tak ten system w Anglii i te systemy funkcjonują. Co jest też ważne, tutaj ten przypadek jest taki tragiczny, bo z zakładu karnego wyszła osoba, która no musiała, która była wiadomo, że doprowadzi, że do takiej sytuacji może dojść.
Zakład karny
chciał się pozbyć, tak?
Tak.
Zakład karny chciał się pozbyć skazanego, który prawdopodobnie był chory psychicznie, który się dziwnie zachowywał. Oni chcieli się go pozbyć, wypuścić na wolność i to już nie jest ich problem. Kwestia przepływu informacji między nimi a policją to jest wtórny aspekt sprawy. Jednak tego typu przestępcy powinni być od początku monitorowani.
Mówiliśmy przed chwilą o takiej tendencji do zaostrzania kar, że ona się w Polsce od wielu lat jest widoczna. No i dzisiaj prasa donosi kolejny projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, ale tutaj no jest pole do dyskusji, a mianowicie młodociani popełniający najcięższe zbrodnie, w tym zabójstwa, bez etapu poprawczaka od razu do zakładu karnego, stosowanie normalnych przepisów dotyczących na przykład recydywy. Bo teraz jest bardzo wiele możliwości, czy kilka dróg postępowania. Ministerstwo Sprawiedliwości chciałoby właśnie tych młodocianych, rzekomo bardzo niebezpiecznych, od razu karać i to bardzo wysoko. To jest metoda na zmianę czy poprawę sytuacji bezpieczeństwa w Polsce, czy jednak nie?
Tak jak podkreślam, samo zaostrzenie kary nie powoduje zmniejszenia przestępczości. To jest mit, to są legendy. Proszę pamiętać, że jak Chińczycy kiedyś tam wprowadzili takie przepisy, że za kradzież była od razu kara śmierci. Kradzież było nadal tyle samo, tylko było więcej zabójstw.
Żeby nie było świadków?
Tak jest. I to jest wiadome. To nie jest to związane, te dwa elementy nie są z sobą spójne. I musimy o tym pamiętać, że w tym wypadku oczywiście młodzi ludzie prędzej już dojrzewają. I tutaj to obniżenie tej granicy, kiedy go obejmowałaby sankcja karna, to jest kwestia do dyskusji, ale to nie rozwiąże problemu, bo ten problem jest w domach rodzinnych i później w szkołach. Rodzice i tak się starają zawsze ten problem przerzucić na szkołę, a tutaj jednak to ten problem jest
rodzina na poziomie... Rodzina nie ucieknie od tego.
Tak jest, jest to problem podstawowy na samym początku funkcjonowania rodziny.
No ale mówimy o tym, że trzeba edukować, że to jest kwestia rodziny, a jeżeli się patrzy na różne badania socjologiczne, badania opinii publicznej, Polacy bardzo chętnie przyklaskują wszystkim pomysłom zaostrzania kar. To wynika z tego, że nie rozumieją, jak działa system sprawiedliwości, czy jednak jest takie poczucie, że przestępcy są w Polsce bezkarni, bo te badania socjologiczne, one no czasem wręcz wbrew logice, no mówią zaostrzać.
Tak, tak jakbyśmy nawet zrobili badania, by się okazało, że większość obywateli w Polsce jest za karą śmierci.
No znacząca, prawda? Część na
Gdybyśmy
pewno.
Gdybyśmy powiedzieli, czy podnieść kary dla przestępców X, oczywiście by obywatele zagłosowali całkowicie, powiedzieliby w całości, że za. No Polska ma taką, Polacy mają taką mentalność, że w panaceum takie na walkę z przestępczością zakładają w zaostrzeniu kary, w podwyższeniu kary. Ja chcę tylko powiedzieć, że najpierw zróbmy tak, żeby zakłady karne spełniały swoją rolę resocjalizacyjną i izolacyjną. Bo to są te dwa elementy. Żeby przestępców naprawdę ciężkich całkowicie izolować, żeby oni nie uczyli młodocianych, czy
nie byli wzorcami źle zrozumianymi,
adeptów, tak? Którzy dopiero wchodzą w ten świat przestępczy, nie edukowali ich, żeby w Polsce też powstał profesjonalizm świata przestępczego, o czym musimy pamiętać, że co pewien czas policja zatrzymuje określone grupy, czy na przykład złodzieje samochodów, oni odsiedzą swój czas, wychodzą z nowymi metodami kradzieży samochodów, z porwaniami. Tak samo całe te grupy i następuje pewna profesjonalizacja i to powinno być przecięte w zakładach karnych. Ale tak jak podkreślam, jeżeli zakłady karne będą przepełnione i będzie w jednej celi po ileś osób siedziało za dużo, no to zawsze te zakłady karne, sama sankcja karna nie spełni swojej roli, nie będzie tą karą.
No i niestety będzie ta przestępczość cały czas na takim poziomie, jakim jest. Ja dziękuję serdecznie.
Dziękuję Państwu.